Rozmowa Radia Index. Rozmowa Radia Index.
Minęła 9.30, Tomasz Misiak, zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96 FM. Mariusz Marchewka, Platforma Obywatelska, jest dzisiaj naszym gościem.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dodajmy kandydat do Rady Miasta, okręg numer
4.
I wszystko pozycja numer 2, wszystko się zgadza. Strategia już opracowana na wybory? Ma pan już wszystko poukładane w głowie od A do Z, jak to wszystko będzie wyglądało przez następny miesiąc i dwa dni?
Nie. Wszystko w trakcie opracowywania, ale szczerze mówiąc, ci, którzy pełnili funkcję radnych w minionej kadencji, no mają łatwiej niż ci, którzy startują po raz pierwszy, bo tak naprawdę jeśli ktoś dobrze pracował i uczciwie i zapracował na tę drugą kadencję, to de facto niezależnie od tego, jaką strategię przyjmie, powinien mieć drogę prostszą do ratusza.
No to liczy się ta rozpoznawalność, nazwijmy to. No, jeśli ktoś pracował rzeczywiście sumiennie w Radzie Miasta, zaznaczał się na różnych polach działalności jako radny, no to przynajmniej powinien mieć łatwiej, tak teoretycznie należałoby sądzić.
Choć właśnie tyle w teorii, a praktyka pokazuje, że przy dużej ilości komitetów różne niespodzianki mogą się zdarzyć, ja jednak liczę na to, że przy pewnej zakrojonej kampanii wyborczej i przy przypomnieniu się wyborcom, mieszkańcom Zielonej Góry, to zaprocentuje.
Jakiś czas temu rozmawiałem tutaj z panem Adamem Urbaniakiem, rozmawialiśmy na temat między innymi programu, z którym Platforma pójdzie do tych wyborów. Mówię oczywiście o programie dla Zielonej Góry. Z jednej strony pan Adam Urbaniak mówi, że no będzie to potężna księga, w której zawarte zostaną literalnie wszystkie najważniejsze postulaty, łącznie z wytłumaczeniem dlaczego tak, a nie inaczej, no ale raczej będzie to księga dla wytrwałych z tej prostej przyczyny, że będzie to kilkudziesięciostronnicowy przynajmniej do dokument, no którego, jak wszyscy wiemy, no społeczeństwo obrazkowe niekoniecznie chce czytać, więc pewnie nie przeczyta. Natomiast najważniejsze tezy tego wszystkiego będą artykułowane w kampanii wyborczej. Pan sobie wybrał jakieś pole z tego programu, które będzie pan szczególnie akcentował, czy raczej myśli pan o tym, żeby jednak podpisywać się pod każdą rzeczą od samego początku do końca, która została tam zawarta?
Ja też między innymi z Adamem Urbaniakiem ten program współtworzyłem, także znam go na wylot. To jest około 50 stron programu. Nie zgodzę się, że nikt tego nie przeczyta.
Nie powiedziałem, że nikt.
Ja powiem jedno, nikt nie przeczyta w całości być może. Tak. Natomiast działacze kulturalni otworzą na rozdziale związanym z kulturą, przeczytają kulturę. Ci, którym zależy na miejscach pracy, otworzą na miejscach pracy. Ci, którzy mieszkają w KTBS-ach, otworzą na tych rozwiązaniach, które przygotowujemy dla nich, żeby nie musieli borykać się z tak wysokimi czynszami, jakie teraz mają w tych blokach, bo zaproponujemy dla nich pewne rozwiązanie. I myślę, że
więcej pójdziecie dalej i będziecie chcieli przedstawić im perspektywę tego, że mieszkanie KTBS-owe będą w przyszłości mieszkaniami własnościowymi.
A pan już chyba dostał ten, to jest niesamowite, bo to nikt tego jeszcze nie ogłosił, a pan już wie, co proponujemy KTBS-owi. Dokładnie tak. Chcemy zaproponować pewną zmianę myślenia w Zielonej Górze, ponieważ ustawa, która umożliwiła wykup TBS-ów w Polsce, okazała się ustawą, której prezesi tych TBS-ów nie bardzo ją pokochali, bo nagle może się okazać, że ludzie zaczną wykupować te swoje mieszkania i ilość mieszkań, którymi oni będą gospodarowali, znacząco się zmniejsza, a to zawsze daje podstawy do tego, żeby gdzieś jakieś koszty, gdzieś zaczną się bać pewnie o funkcjonowanie swojego biurka.
Znaczy inną sprawą jest to, że najczęściej te mieszkania budowane są na kredyt, więc w momencie, kiedy one się zamortyzują, kredyty zostaną spłacone, można myśleć o tego rodzaju rozwiązaniach jak wykup już.
Tak? Ale jest właśnie rozwiązanie ustawowe i Platforma Obywatelska na pewno pójdzie w tym kierunku, aby umożliwić mieszkańcom KTBS-u wykupienie ich na własność w ten sposób, aby od ceny rynkowej, dokładnie tak jak jest to w ustawie zapisane, odjąć wszystkie wkłady, które w międzyczasie zostały wniesione, a więc między innymi zwaloryzowaną partycypację, aby mogli oni wykupić te mieszkania za stosunkowo atrakcyjne kwoty. I myślę, że w momencie, kiedy mieszkańcy KTBS-ów, a te osiedla są przecież ogromne, czy to na osiedlu Zdrojowym, Ruczajowa, Potokowa i te wszystkie sąsiedzkie ulice, czy też przy Batorego, gdzie mamy Anny Jagiellonki, Kresickiego i też dookoła pełno KTBS-ów. Kiedy ludzie wykupią te mieszkania, będą mogli zawiązać swoje wspólnoty i nagle się okaże, że czynsz za 60-metrowe mieszkanie nie musi wynosić 900 zł, a będzie wynosił połowę z tego być może.
I też kwota, jaka będzie ostatecznie ustalona, to nie zależy tutaj od nikogo w naszym mieście, a raczej od państwa.
Bo natomiast na pewno będziemy chcieli połączyć...
Ustaw jest publikowany metro tworzeniowy dla danego miejsca.
Na pewno będziemy chcieli umożliwić i udrożnić tę sytuację, bo skoro ustawa pozwala, to nie może być tak, że instytucja blokuje te sprzęty, sprzedaż. Będziemy zachęcali mieszkańców do tego, żeby te wnioski składać i naciskać na to, aby KTBS wyrażał zgodę na wykupowanie tych mieszkań.
No i tutaj nie da się ukryć, że idziecie troszeczkę rozsądne. Dalej niż wszyscy inni, bo właściwie we wszystkich programach innych komitetów będzie można znaleźć postulat: budujmy więcej mieszkań komunalnych, niech powstaje ich jak najwięcej, mają być absolutnie tanie dostępne właściwie dla wszystkich tych, którzy takich rozwiązań potrzebują, a o KTBS-ach tak zwanych jest dużo mniej mowy. Jakby tutaj nikt nie poszedł tak daleko, żeby myśleć nad tego rodzaju rozwiązaniami.
Mało kto czuje ten problem, bo też trzeba przypomnieć, że najczęściej wśród mieszkańców to są osoby, które nie wiem, nawet wśród kandydatów na prezydenta mamy, nie wiem, w SLD panią ówczesną marszałek Sejmu. No skąd pani marszałek Sejmu ma wiedzieć, jak wygląda gdzieś czynsz w KTBS-ach?
Marszałek Senatu,
tak, przepraszam. Skąd ma wiedzieć, jak wygląda czynsz w KTBS-ach, czy z jakimi problemami borykają się ludzie tutaj na samym dole? My wyszliśmy do mieszkańców, wiemy, jakie są kłopoty, zresztą każdy z nas w swoim okręgu wyborczym mniej więcej wie, czy w danym miejscu brakuje przedszkoli, czy ludzie sobie nie radzą z jakimiś opłatami, czy właśnie ludzie bardzo narzekają na wysokość czynszu i też korzystamy z tego, że bardzo mocno zaangażowaną osobą w powstawanie tej ustawy była Bożena Bukiewicz z Platformy Obywatelskiej. To przecież, gdy tylko wrzucimy nawet w internet zapytanie wykup mieszkań TBS, to czy w Rzeczpospolitej, czy w jakikolwiek ogólnopolskich mediach będzie się pojawiało to nazwisko, które wprowadzało tę ustawę i my tu w Zielonej Górze pokażemy to miasto jako wzór do naśladowania dla innych miast, że można młodym rodzinom, bo przecież najczęściej takie mieszkają w tych lokalach, ułatwić życie znacząco poprzez wykupienie tych mieszkań i płacenie docelowo niższych czynszów.
Wspomniał pan o tym, że to dany kandydat w danym okręgu wie najlepiej, co potrzebne jest w jakiejś części Zielonej Góry, tu przedszkole, tam jakieś inne rozwiązania drogowe. Tego rodzaju akcenty będą rozkładane przez poszczególnych kandydatów. Właśnie załóżmy, pan kandyduje w okręgu numer 4, wie pan, że tutaj największym problemem dla większości mieszkańców jest rzecz X, nazwijmy to, i tu będzie się kładło nacisk w kampanii, tak aby przede wszystkim rozmawiać z tymi ludźmi, którzy głosują w tym okręgu, żyją w tym miejscu, to jest ich mała ojczyzna.
Wybory trzeba podzielić tak naprawdę ten plan wyborczy na dwa różne filary. Pierwszy filar to jest ta kampania ogólna, która dotyczy wszystkich kandydatów i dotyczy rzeczy i spraw ogólnomiejskich, czyli właśnie na przykład wykupowanie mieszkań, które pojawiają się w różnych okręgach, czy też sprawy związane z gospodarką, z realizacją funduszy związanych z zintegrowanymi inwestycjami terytorialnymi. To znajdzie się w tym programie wyborczym, do którego nie mam pojęcia, jak pan się dostał i już skąd pan te szczegóły zna, bo on będzie prezentowany lada dzień. I te ogólne sprawy są tam wpisane. Natomiast w każdym z okręgów, każdy z radnych, no po to jest wybierany, aby mieć ten bieżący kontakt z mieszkańcami i aby naciskać na to, aby w tym danym okręgu powstawały też mniejsze sprawy, bo wymiana autobusów na elektryczne, o czym już wszyscy mówią, zresztą tego nie ma co wpisywać, bo to już jest i będzie realizowane, będzie dotyczyło każdego rejonu, ale już na przykład budowa placu zabaw, czy budowa boiska, które go nie do końca udało się zrobić w tej kadencji, ale które już na początku przyszłej kadencji zostanie zrealizowane, nie w moim okręgu, w ogrodnictwie przy Batorego, które przez ostatnie 4 lata reprezentowałem, to są rzeczy właśnie drobne, które na pewno dokończą
życie mieszkańcom przede wszystkim.
Dokończą mieszkańcy. Ja już wczoraj miałem rozmowę z jedynką z osiedla Zacisze, z Marcinem Pabierowskim, z osobą, która po raz pierwszy pojawi się na naszych listach, a która ma ogromnie dużo zapału, energii i chęci do tego, aby współpracować. I on już zapowiedział, że te drobne sprawy, o których rozmawialiśmy, na pewno będzie chciał dokończyć. Tak, to syn. To syn, który zaangażowany jest w sprawy miasta, który jest z zawodu inżynierem, pracował wcześniej w PGNiG-u. No, doświadczenia ma dosyć sporo, tego samorządowego na pewno nabędzie, ale właśnie chęci i zapału niego widziałem bardzo dużo i wczoraj, ponieważ ten mój okręg wyborczy został rozdzielony na kilka różnych, rozmawialiśmy o tym, co można i co powinno się wykonać w tych rejonach, których ja już nie będę reprezentował. No i uzgodniliśmy, że na pewno te tematy, czyli na przykład boisko i plac zabaw na osiedlu Batorego Ogrodnictwo będzie chciał kontynuować i dokończyć, bo tam już jesteśmy praktycznie w 70% drogi do tego, żeby żeby wbijać łopatę.
A ma pan wrażenie, że ta kampania wyborcza już się rozpoczęła, poza rejestracją list i tymi wszystkimi formalnościami, które komitety muszą spełnić, czy na razie według pana to wszystko jeszcze raczkuje i będzie nabierać rozpędu? Bo ja mam wrażenie czasami, że póki co pojawiają się tylko takie delikatne wrzutki dotyczące różnego rodzaju spraw, od tych małych po jakieś bardziej skomplikowane. Parę dni temu Radosław Brodzik mówi, zadaszone lodowiska powinny pojawić się w mieście. No aura jest w tej chwili taka delikatnie mroźna, więc jak najbardziej można byłoby o tym myśleć, ale nie ma tutaj konkretów, tylko raczej rzucane słowa na wiatr. Zbudujmy lodowisko. No to jest taka rzecz, możemy powiedzieć, że wszystko w ten sposób można byłoby ogłaszać w kampanii.
No można i też jestem zaskoczony, bo takie sprawy mogą poruszać osoby, które no, nie miały okazji wcześniej funkcjonować w samorządzie. Jeżeli ktoś już był radnym, to doskonale wie, jak to funkcjonuje. Doskonale wie, że warto wskazywać różne źródła finansowania. I ten program Platformy Obywatelskiej, który był opracowywany przez grupę ludzi, przez szeroką grupę ludzi, bo my ten program podzieliliśmy na różne działy i w każdym dziale funkcjonował specjalista, który korzystał z pomocy innych osób. Profesjonaliści.
Nie, chciałem powiedzieć, ja nie mogę tej nazwy się nauczyć, jeszcze póki chodzi mi o komitet PiS, mówiąc najogólniej, czyli Prawa i Solidarna.
Nie ma komitetu PiS, wystraszyli się wyborów w Zielonej Górze.
Prawa i Solidarna, pan Jacek Budziński mówił dokładnie to samo, że nad programem pracowali specjaliści w konkretnej branży, czyli jeśli o świecie, to ludzie związani z oświatem, jeśli o drogach, to ludzie związani z tego rodzaju rzeczami, czyli robicie dokładnie tak samo.
Z tą różnicą, że oni mówili, że tam pracowali profesjonaliści, a u nas pracowali profesjonaliści nad tym programem.
To nam trudno jest jednoznacznie
stwierdzić. Zobaczą państwo efekt. Dziś mamy o godzinie 11 prezentację naszych kandydatów i też jedną z istotniejszych spraw poruszymy na tej konferencji, jeśli chodzi o program Platformy Obywatelskiej. Natomiast prezentacja szeroka tego programu w najbliższym czasie i przekonają się państwo, że my tam nie rzucamy hasłowo tematów. Jeżeli o czymś mówimy, to pokazujemy rozwiązanie. Jeżeli właśnie mówimy, że chcemy, żeby były tańsze KTBS-y, to pokazujemy jak, dlaczego i w jaki sposób tego można dokonać, jakie są podstawy prawne do tego, żeby tego dokonać. I to jest, mi się to podoba w programach Platformy Obywatelskiej, że właśnie tam jest rzeczowo i profesjonalnie od lat tak robione, bo jeżeli ktoś przeglądnie to, co było 4 lata temu, otworzy sobie na dziale, który teraz już wszyscy znamy doskonale, czyli połączenie miasta z gminą, to tam punkt po punkcie było napisane dokładnie to, co należało wykonać, łącznie z tym, że należy prowadzić szeroko zakrojoną promocję tego tematu przed referendum w gminie, do kiedy trzeba składać wnioski, jak powinno to wyglądać i że powinniśmy sporządzić coś na wzór takiego kontraktu czy umowy społecznej, która zobowiąże nas do tego, aby mieszkańcy...
Program w formie elementarza, mówiąc...
To ktoś, kto czyta ten program, jest gotowym kandydatem do tego, żeby wiedzieć o Zielonej Górze na tyle dużo, aby móc startować. Oczywiście potem przy wygranych wyborach trzeba się jeszcze trochę sporo poduczyć i można kontynuować pracę na rzecz miasta Zielonej
Góry. No i jak to jest z tą kampanią? Wystartowała czy nie wystartowała, pańskim zdaniem?
Jest niemrawa, ale to nie ma się co dziwić, nie ma kampanii ogólnopolskiej, nie ma też wszystkich komitetów, bo tak jak pan powiedział, PiS wycofał się z wyborów i startować nie będzie. Zaskakujące to jest dla mnie, ale oni przecież poparcia w Zielonej Górze wysokiego nie mieli, więc nikt na listach nazwy Prawo i Sprawiedliwość nie znajdzie. Być może to spowoduje, że to poparcie się jakoś inaczej rozłoży. Natomiast też widzę, że na razie ta kampania jest uśpiona. Być może dlatego, że nikt do końca nie wie, z kim przystanie nam jeszcze walczyć, bo zarejestrowało się 10 komitetów, ale już dziś wiemy, że prawdopodobnie nie wszystkie listy zarejestrują, bo to nie jest tak prosto, żeby każdy z komitetów znalazł 50 kandydatów na radnych, czyli łącznie 500 osób, aby startowało w mieście Zielona Góra, do tego rady dzielnicy. Wybory, no i oczywiście wybory na prezydenta miasta Zielonej Góry. To będą, wydaje mi się, wybory, w których najciekawszą rozgrywką może być rozgrywka w okręgu numer 3, czyli w okręgu Jędrzychowa, gdzie tam Marek Kamiński będzie walczył z Mariuszem Rosikiem z Platformy Obywatelskiej, z resztą kandydatów.
Tam generalnie mamy silną reprezentację.
I tam jest gmina Zielona Góra. Dlaczego mówię, że to może być istotne? Bo de facto największym, gdybyśmy tak spojrzeli na te sołectwa, to największym ludnościowo jest jednak ten element Zielonej Góry, czyli odłączony Jędrzychów. Ale z kolei frekwencja w gminie zawsze jest ogromna. I może się okazać tak, że w tych wyborach w mieście frekwencja będzie w miarę niska, natomiast w gminie będzie wysoka. To może też trochę przewrócić wynik wyborów. Dlatego już dziś warto apelować do wszystkich ludzi, aby poszli głosować, niezależnie od tego, czy chcą państwo głosować na Platformę, czy na jakiekolwiek inne ugrupowanie, pójdźmy, wyjdźmy z domów, aby nie było takiej sytuacji jak w wyborach po mandacie zwolnionym przez panią Binkowską, gdzie frekwencja wyniosła 7% i te 7% zdecydowało o wyborze senatora w miejsce pani Elżbiety Binkowskiej. Powalczmy o to, żeby ta frekwencja, no już nie chcę mówić tu górnolotnie, niech ona będzie, nie wiem, 50%, ale powalczmy o to, żeby nie było kompromitacji, aby ta frekwencja no, była nie niższa niż w poprzednich wyborach samorządowych. Niech to oscyluje przynajmniej na tym poziomie minimum 30%, a wtedy będzie można powiedzieć, że no, co trzeci poszedł, czyli w zasadzie no, jest źle, ale przynajmniej nie jest beznadziejnie.
Ale jest to reprezentacja jakaś zdecydowanie lepsza niż taka, gdyby poszedł, nie wiem, co dziesiąty zielonogórzanin, bo on też wybrałby przecież przedstawicieli do Rady Miasta, wybrałby też wtedy prezydenta. Pan mówi, że nie mrawa jest ta kampania. Niektórzy mówią, że jeden z elementów, który w tej chwili determinował przez ostatnie dni tą zielonogórską politykę, czyli rzecz dotycząca obwodnicy południowej miasta, która kiedyś tam ma powstać w Zielonej Górze, to temat zastępczy. Są tacy, którzy nawet twierdzą, że specjalnie został wywołany po to, aby przyćmić wszystko inne i żeby nikt nie rozmawiał o problemach miasta realnych, rzeczowych, a tylko skupiał się na tym, co być może kiedyś powstanie w Zielonej Górze. Prezydent Janusz Kubicki mówił, oddajmy sprawę w ręce zielonogórzan. Jeżeli będą szli głosować, mogliby przy okazji zagłosować za tym, czy w przyszłości chcą takiego rozwiązania komunikacyjnego, czy też nie chcą. Ci, którzy byli przeciwko absolutnie budowie tej obwodnicy, chociaż nikt nie wie tak naprawdę, w jakim kształcie ona ma powstać, najpierw mówili tak, niech ludzie się wypowiedzą, teraz mówią, że nie, absolutnie ludzie nie powinni się wypowiadać. Ta rzecz zrobiła się polityczna, czy po prostu jest taka, jak być powinna, obywatelska od początku do końca?
Jest dla mnie trochę niezrozumiała, bo w tych protestach uczestniczą też politycy i to trzeba jasno i głośno powiedzieć, że być może zwietrzyli szansę na tym, żeby właśnie poprowadzić sobie kampanię wyborczą. Warto ich spytać, gdzie oni byli podczas uchwalania tego kontraktu zielonogórskiego, bo ja przypomnę, że istnieje taki dokument jak deklaracja Rady Miasta z dnia 14 lipca 2014 roku, a więc no sprzed paru miesięcy, sprzed pół roku około. I tam w paragrafie pierwszym, w punkcie bodaj 14, jest zapisane, że w momencie powstania południowej obwodnicy Zielonej Góry Rada Miasta deklaruje, że na terenie Raculi i Dżonkowa zostanie wyeliminowany ruch ciężarowy z wyjątkiem dojazdów do posesji położonych na terenie tych miejscowości.
Czyli zostało to wyraźnie zaznaczone już wtedy.
Więc ja nie wiem, czy niektórzy radni, którzy dzisiaj tak głośno protestują i mówią, że to zaskakujące, to jest temat, który pojawił się nowy, to temat, którego wcześniej nie znali, czy oni nie doczytali, bo ten punkt był pod koniec tej deklaracji, czy oni czytają tylko nagłówki tych uchwał, które podejmują. Temat południowej obwodnicy to nie jest temat nowy. Można się oczywiście...
Pani posłanka Bożena Bukiewicz mówi, że od dobrych kilku lat były prowadzone rozmowy na ten temat i to nie jest rzecz, która się pojawiła nagle po to, żeby zrobić sobie trochę pozytywnego PR-u, że można coś zrobić dla Zielonej Góry gdzieś z perspektywy ogólnopolskiej, tylko rzecz, o którą walczy się od dobrych kilku lat, a tak na dobrą sprawę podobno już pierwsze przymiarki do tego miały miejsce 10 lat temu.
I chyba nawet trochę dawniej, szczerze mówiąc, jeżeli mówimy o tym takiej pierwszej koncepcji, kiedy ktoś powiedział, a być może zróbmy, jeszcze zanim ona miała bardziej wygląd taki formalny. Natomiast chciałem dokończyć tylko jedną rzecz. Można protestować, może się komuś ten przebieg podobać, nie podobać, ale no, broń Boże, nie mówmy, że to jest coś zaskakującego, coś nowego, coś, co się po raz pierwszy pojawiło, bo o tym się mówiło od dawna. I ten zapis w kontrakcie zielonogórskim, gwarantujący, że nie będzie ruchu ciężarowego na terenie Raculi i Dżonkowa po wybudowaniu tej południowej obwodnicy, to też nie jest zapis, który my od tak z siebie wpisaliśmy. To był zapis, o który wnioskowali mieszkańcy gminy poprzez swoich radnych. To znaczy, że w gminie wszyscy wiedzieli o tym, że oni czekali na ten moment.
Tylko wie pan, co przeciwnicy w tej chwili mogą powiedzieć. Sumują sobie liczbę mieszkańców Raculi i Dżonkowa. To będzie w okolicach 4000 osób, może troszeczkę więcej. I powiedzą, no proszę, na Facebooku 4000 osób związanych pewnie ze Starą Zieloną Górą powiedziało wyraźnie, nie chcemy tej drogi.
Tylko też właśnie ja chcę rozgraniczyć dwie rzeczy, bo ja dopuszczam myśl, że komuś może się dany projekt nie podobać, że ktoś może protestować, ale nie dopuszczam myśli, że ktoś mi mówi, że ten projekt pojawił się 2 tygodnie temu, czy 3 tygodnie temu, jest po raz pierwszy, I nikt wcześniej nigdy o nim nie mówił, bo mówili o nim nawet mieszkańcy gminy, czyli to docierało do mieszkańców, bo skoro oni powiedzieli, że oni czekają na ten moment, jak tylko się ta obwodnica pojawi, to żeby zabronić ruchu ciężarowego, to znaczy, że doskonale wiedzieli, że ten projekt jest. I też trzeba ludziom wprost tłumaczyć i tym politykom, którzy mówią, że są zaskoczeni, że to nie jest tak, że można sobie usiąść, narysować coś na mapie, pojechać do Warszawy i już dzisiaj powiedzieć, że jest ogromna szansa na pieniądze. To wyrwać pieniądze z Warszawy czy z jakichkolwiek innych instytucji, to nie jest jedna wizyta, jeden lot samolotem, czterogodzinne posiedzenie i sprawa jest załatwiona. To jest wielomiesięczny, a czasem nawet kilkuletni właśnie lobbying za daną inwestycją, wpisywanie jej do odpowiednich dokumentów i tak naprawdę ogłaszanie jej w momencie, w którym można powiedzieć, że jest już duża szansa, bo to też nic nie jest pewne na 100%. To nie jest tak, że my dzisiaj już wiemy,
że... Inni, którym też zależy, żeby z tego worka pieniężnego konkretnego wyciągnąć te pieniądze, zwłaszcza, że one mają być przeznaczone na tego rodzaju inwestycje, a nie inną, bo przecież pojawiają się też głosy, a po co tutaj ładować 100-kilkadziesiąt milionów złotych w budowę drogi? Lepiej poprawmy wszystkie inne, te, które są dziurawe na terenie miasta, albo zbudujmy, nie wiem, kolejny żłobek, przedszkole. No nie da się tego zrobić.
Wprost nie, dokładnie tak. Wprost nie. Natomiast odnośnie całego tego tematu, myślę, że konkluzja powinna być najistotniejsza, taka, że na referendum jest za wcześnie, że uważam, że prezydent nie powinien naciskać na to, aby to referendum było. On jest kandydatem na tyle silnym, że sądzę, że nie potrzebuje takich zagrań jak organizacja referendum w czasie wyborów z pytaniem, uczciwie powiedzmy, tendencyjnym. Czas na to, aby po 15 marca na spokojnie usiąść, porozmawiać, przedstawić wszystkie za i przeciw i wtedy podejmować decyzję. Być może w formie referendum.
Poczekać, co też zrobi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Tak jest.
Przecież oni mają dopiero wytyczyć plany, zrobić analizy i tak dalej. Tego, co ma powstać, dodajmy jeszcze w perspektywie następnych lat. Ja powiem panu szczerze, że myślałem, że ten temat już przysechł i po prostu
i chyba tak
właściwie
będzie.
Wszystko zostało powiedziane. No niekoniecznie, bo jeśli spojrzeć na doniesienia prasowe, chociażby to jesteśmy epatowani tym tematem. Z dnia na dzień sytuacja nie jest wygasającą, a raczej przez cały czas dynamiczną, bo uaktywniają się różne siły, które przez cały czas jednak starają się, aby ten temat nie ucichł i abyśmy nie przeszli nad tym do porządku dziennego, tylko przez cały czas są artykułowane kolejne rzeczy związane z budową, niebudową, a tak na dobrą sprawę i tak wszystko jest bardzo hipotetyczne.
Jednego jestem pewien, że w momencie, kiedy prezydent powie, że faktycznie okres wyborów, czy to nie jest najlepszy moment na to, żebyśmy rozmawiali o tak ważnej inwestycji w przeciągu 2-3 tygodni, podejmowali kluczową decyzję. Odłóżmy to referendum i skupmy się na kampanii, to myślę, że wszystkie strony to uszanują i odłożą, zawieszą broń, nazwijmy to tak. I temat obwodnicy powróci dopiero wtedy, kiedy ukonstytuują się już normalne władze tego miasta i będzie można rozmawiać na ten temat merytorycznie, bo na dzisiaj rozmowy są emocjonalne.
No i miejmy nadzieję, że w tej rozpędzającej się kampanii wyborczej będzie jak najwięcej merytoryki i rozmowy przede wszystkim o mieście, bez jakichś bardzo dziwnych rzeczy, które można byłoby w kampanii wyborczej podnosić, a raczej skupicie się państwo wszyscy w każdym z komitetów na rzeczach najważniejszych dla miasta i porozmawiacie rzeczowo o tym, czego potrzebują, chcą mieszkańcy, bo chyba na tym to wszystko powinno polegać.
I oby tak było, czego sobie i panu życzę. Niech ta kampania przebiegnie w sposób merytoryczny, ale życzyłbym sobie też, aby ludzie, którzy pójdą głosować, poświęcili sobie pół godziny w domu na to, aby prześledzić propozycje kandydatów i aby wybrać tego najlepszego.
Mariusz Marchewka, kandydat Platformy Obywatelskiej do Rady Miasta w marcowych wyborach w Zielonej Górze, był dzisiaj gościem rozmowy na 96 FM. Dziękuję bardzo.
Panu również bardzo dziękuję. Korzystając z okazji, życzę panu wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Piątek 13. Dzisiaj dla pana pewnie powód do dużego świętowania.
Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku o 9.30.